Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Jakby, no tak. Jakby nie patrzeć, znowu się spotykamy.
No tak, no bo miesiąc minął, dni coraz dłuższe i coraz cieplejsze, co odczuwamy aktualnie, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że jest już niemal gotowy, a właściwie gotowy najnowszy numer Nieznanego Świata, numer lipcowy. I co? Ktoś tam zarzuci, że zawsze mówimy, że w nim są wspaniałości, ale też zawsze mówimy prawdę, no więc w kolejnym numerze kolejne wspaniałości.
Tak, numer jest wyjątkowo ciekawy, muszę powiedzieć. Rozpoczyna go bardzo, bardzo interesujący wywiad z profesorem Andrzejem Frydrychowskim. To jest lekarz, który się postawił systemowi, nie tylko rodzimemu środowisku lekarskiemu, ale też, jakby nie patrzeć, Big Farmie. Jakiś czas temu było głośno o jego konflikcie z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, która próbowała konwertować go i zdyscyplinować, żeby powrócił na tory standardowej drogi medycznej, porzucając niektóre terapie i niektóre poglądy na temat ich skuteczności. W wywiadzie z Anną Ostrzycką i Wojciechem Chudzińskim profesor Frydrychowski zwraca uwagę na liczne patologie, no nie tylko służby zdrowia, ale i kształcenia lekarzy, którzy, jak mówi, są kreowani na przepisywaczy leków, odchodzą do sedna problemu, jakim jest wyleczenie pacjenta. No, to jest chyba coś, Marku, z czym wielu z nas się spotkało. Przy czym, jak się okazuje, no nie wszystko w środowisku medycznym wypada i tutaj koledzy po fachu zdecydowali się wziąć odwet na profesorze za niewygodne prawdy. Dlatego gorąco polecam ten materiał. Wywiad jest naprawdę świetny, daje do myślenia. No, dlatego, że prędzej czy później no, w tym kraju dane jest każdemu obcować ze służbą zdrowia na tym czy innym poziomie.
Tak, westchnę sobie, bo te doświadczenia, każdy ma swoje prywatne, natomiast to, o czym mówi gość Anny Ostrzyckiej i Wojciecha Chudzińskiego, czyli profesor Andrzej Frydrychowski, to czasami no, nie wiem, sprawia, że człowiek zaczyna tracić wiarę, że to wszystko, co nas otacza, ma jakiś sens, bo w tym wywiadzie odsłonięto jest coś moim zdaniem nieprawdopodobnego, albo ja mam obniżoną granicę przeżywania rzeczy, które po prostu mnie powalają na łopatki, albo też rzeczywiście ostatnimi czasy dzieje się wokół nas coś takiego dziwnego, że ja to nie do końca łapię po prostu.
No powodów jest wiele. Na pewno ludzie się trochę bardziej ośmielają, żeby o pewnych rzeczach mówić i z takim trochę, nie wiem, czy to też wypada powiedzieć, ale to środowisko medyczne zrobiło się takie bardziej, jak to się mówi, ku sobie, wiecie. Że pacjent tam bardzo często jest na ostatnim miejscu, a już nie mówi się o tym, że no wielu lekarzy to są po prostu pigularze, czyli ta farmakoterapia tylko i tylko część z nich decyduje się na stosowanie medycyny holistycznej czy też uzupełniającej. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jakaś rzadkość, bo są tacy lekarze, natomiast często to uchodzi za jakiś grzech śmiertelny. Ale Marku, teraz role się odwracają, bo zamieniamy się miejscami, dlatego że w lipcowym numerze jest artykuł Auta elektryczne, labirynt pytań, autorstwa nikogo innego, jak właśnie Marka Żurkowskiego. Zadajesz tam wiele pytań, które nie są wygodne zarówno dla, nie wiem jak to powiedzieć, ekolobbystów, ale i producentów samochodów elektrycznych. Bo okazuje się nagle, że ta super ekologiczna technologia nie jest wcale ani zielona, ani ekonomiczna, ani często nawet humanitarna, jeżeli spojrzymy na niektóre aspekty. Są zwolennicy tych aut elektrycznych, oni mówią, że na razie się na nie narzeka, ale w przyszłości to już będzie z nimi znacznie lepiej. Natomiast konsumentom nakazuje się wierzyć w slogany, które po bliższej analizie okazują się w wielu przypadkach no, manipulacjami.
No bardzo być może, że kiedyś auta elektryczne będą wspaniałe i będą nas woziły i tak dalej, i tak dalej. Państwo się pewno zdziwicie, ja nie jestem ekspertem od motoryzacji, a już od motoryzacji elektrycznej, to w ogóle nie jestem ekspertem. Ale postanowiłem podejść do tego tekstu w sposób, nie wiem, czy Państwa nie odstraszę, ale filozoficzny. Filozofia to jest umiejętność, sztuka, albo też czyste rzemiosło, ale polegające na zadawaniu pytań. Wszelkich pytań, które wiążą się z danym zagadnieniem. Postanowiłem zastosować taką metodę i po prostu zadawać pytania od naiwnych, poprzez takie, na które wydaje mi się, że znam odpowiedzi, ale mimo wszystko wolę zapytać, wreszcie do takich, które no, moim zdaniem są bardzo no, kluczowe, przede wszystkim kluczowe. I tych pytań tam namnożyłem całkiem sporo, jest ich tam naprawdę, naprawdę dużo w tekście. One są z różnych parafii, te pytania dotyczą różnych zagadnień, różnych od mechaniki poprzez elektrykę i tak dalej, ekologię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie rozstrzygam, ja nawet nie do końca wygłaszam, jakież one są na przykład straszne. Nie, ja zakładam, znaczy wykazuję przynajmniej odrobinę dobrej woli i zakładam, że kiedyś być może. Natomiast to, co oferuje się w tej chwili, no budzi moje poważne wątpliwości. Wątpliwości natury takiej odużytkowej, po prostu. Ostatnio mem przeczytałem na Facebooku, co powiecie Państwo, że Wy jedziecie na przykład do Łeby swoim nowym elektrycznym autkiem kilka godzin, no powiedzmy, zależy skąd jedziecie, ale powiedzmy, ja to zawsze tak z perspektywy Bydgoszczy, więc do tej Łeby to się tak góra tymi bocznymi drogami i z przystankami jedzie 4 godziny, ale to już naprawdę trzeba jechać bardzo powoli. A co byście Państwo powiedzieli, jakbyście do tej Łeby jechali godzin 8 albo 10? No bo po drodze trzeba by autko doładować, a akurat na stacji benzynowej, no nie, już nie benzynowej, prądowej, byłaby kolejka i musielibyście, no każdy kierowca pół godziny musi autko ładować, a jakby tam ich było 5 na przykład, a wy byście byli na 6 miejscu, no to sobie Państwo policzcie, ile czasu by to było. Natomiast, a wasz sąsiad zatankował swoje śmierdzące jakieś tam BMW, a może Passata, zależy co tym, kto czym jeździ, i nagle by się okazało, że jak on zatankował tego Passata, trzasnął drzwiami, to otworzył te drzwi w Chorwacji. I czas, który poświęcił na dojazd do tej Chorwacji, byłby porównywalny z tym, w jakim wy dojechaliście do tej Łeby. No i to jest moim zdaniem jedno z tych zagadnień, które bardzo mocno pokazują, że na razie przynajmniej ta ścieżka, którą podążamy, jeśli chodzi o elektryfikację motoryzacji, jest chyba ścieżką ślepą. Ja też nie zapominam o tym, że być może wcale nie chodzi o to, żeby nam samochody zelektryfikować, a może chodzi o to, żeby nam te samochody, jakkolwiek to zabrzmi, zabrać, po prostu zabrać. Jak sobie Państwo przypomnicie ideę miast 15-minutowych i tak dalej, nie będę tego tematu rozwijał, bo w końcu warto do tekstu sięgnąć, to inaczej, podsumowując, tekst o autach elektrycznych to jest tekst z bardzo dużą ilością wątpliwości i jeszcze większą ilością pytań.
W tym lipcowym, nieznanym świecie jest tak dużo różnego rodzaju treści, że nie wiem, na co jeszcze zwrócić uwagę. Na pewno w kontekście wakacji i wyjazdów niezwykle interesujący będzie artykuł dr Janny Bochaczek-Trąbskiej, którą pozdrawiamy, pod tytułem Pomoc od ręki. Traktuje on o bardzo popularnym w basenie Morza Śródziemnego talizmanie, które sobie Polacy często przywożą z wakacji i wieszają w domu. Nie jest to oko proroka, lecz hamsa, kojarzona powszechnie ze światem islamskim. No ale kiedy przyjrzymy się jej bogatej historii i korzeniom, to okazuje się, że tkwią one głęboko, głęboko na starożytnym wschodzie i to naprawdę głęboko. Z kolei w artykule Elektroniczna droga do nieba, który jest częścią cyklu Wojciecha Chudzińskiego poświęconego świadomości, No i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Przyglądamy się takiej hipotezie, która porównuje świadomość do danych w chmurze. Bo umysł, póki sobie żyje w ciele i działa, ma dostęp być może do części informacji i funkcji, które są zlokalizowane w tej, jak to powiedzieć, świadomości wirtualnej, która do nas gdzieś z zewnętrznego źródła dociera, a my ją jedynie odbieramy, tak? Takim odpowiednikiem tego wirtualnego dysku może być też kronika Akaszy. Taki koncept ezoteryczny, mówiący o takim polu informacyjnym, które gromadzi wszystkie możliwe dane z całego wszechświata. To jest fascynujące, Marku, bo ten cykl Wojtka na temat świadomości się rozkręca i będą jeszcze ciekawsze rzeczy. Muszę powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolony i to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w ogóle w ostatnich latach czytałem. Dlatego, że to powiedziane jest wszystko prostym językiem, wyłożone w taki sposób, że nie trzeba być naukowcem, aby to zrozumieć, ale otwiera nam pole no nie tylko do rozważań, ale też przybliża bardzo wiele hipotez i bardzo wiele koncepcji, o których się mimo wszystko tutaj w tym naszym pierdziszewie polskim mówi rzadko.
Piotrze, ja chciałbym cię zapytać jeszcze o tekst Marcina Gibasa, o fizyce kształtu i Wielkiej Piramidzie.
To też jest bardzo ciekawa rzecz. Tutaj Marcin przygląda się no nie tylko zagadnieniu, jakim jest promieniowanie kształtu i fizyka kształtu, bo to są dwie odrębne rzeczy, a jednak na pewnym poziomie się uzupełniające. Fizyka kształtu no, odnosi się do badania fizycznych właściwości kształtów po prostu i związanych z tym właściwości. No, promieniowanie kształtu to zagadnienie zupełnie związane z inną dziedziną, mianowicie z radiestezją, ale okazuje się, że kiedy, i tutaj jest też duży wkład polskich badaczy, przyglądano się właściwościom Wielkiej Piramidy z Gizy, odkryto bardzo, bardzo ciekawe jej właściwości, co ciekawe, co interesujące i fascynujące jednocześnie, one się jakby kumulowały w pewnym określonym miejscu. Ale tych artykułów jest jeszcze więcej i chciałbym wam zwrócić uwagę między innymi na taki tekst jak Buddyści pod piramidami. Okazuje się, że w Egipcie natrafiono na ślady wyznawców buddyzmu całkiem niedawno. Możliwe, że ta diaspora buddyjska w czasach faraonów była dość liczna. Mamy też tekst w Magicznym Kręgu. Jest to artykuł Arkadiusza Miazgi o podobieństwach między legendami o Feris, o na przykład rusałkach, a współczesnymi relacjami o UFO. Tam Arek przekazuje kilka interesujących relacji i opisów, z których wynika, że te Feris no, nie były zawsze tak bardzo, bardzo przyjazne. I to są opisy całkiem współczesne, to nie są legendy. Mówi na przykład o grupie dzieci, która spotkała gdzieś tam bodajże na początku XX wieku stworzenia, które opisały jako mroczne elfy. Z kolei w artykule Quo Vadis Arte autorka Monika Rożek pisze o swoich zmaganiach ze sztuczną inteligencją, a pisze to z perspektywy no, malarki. Numeru lipcowego Nieznanego Świata szukajcie w punktach z prasą. Możecie go również zamówić z naszej strony www.nieznany.pl. Polecamy też opcję prenumeraty oraz wersję elektroniczną. Je wszystkie znaleźć możecie na rzeczonej stronie, a także na stronie głównej naszego miesięcznika www.nieznanyswiat.pl.